Witam na antenie Radia Maryja pana redaktora Marka Budzisza, dziennikarza i analityka. Szczęść Boże, panie redaktorze.
Szczęść Boże.
Panie redaktorze, temat Ukrainy w kontekście spraw dziejących się aktualnie w tych dniach, a mianowicie spotkanie, szczyt w Davos, gdzie oczywiście temat Ukrainy jest bardzo mocno obecny, różne deklaracje, naciski i tak dalej. Jutro spotkanie w Ramstein w bazie amerykańskiej wojskowej w Niemczech, ministrów obrony państw europejskich też w tej sprawie. No i bieżące sprawy, też wizyta ministra Błaszczaka już niebawem w Estonii, też, a więc ten temat Ukrainy. Panie redaktorze, czy na Zachodzie rośnie świadomość, tak zapytam na początek, tego, że Rosję trzeba pokonać, czy, a nie dogadywać się z Rosją? Jak to pan ocenia? Stan świadomości.
Wydaje mi się, że generalnie rośnie, chociaż tutaj są oczywiście też pewne różnice. To znaczy rośnie przede wszystkim w krajach naszego regionu. Ona jest już i tak dość wysoka, ta świadomość. Rośnie w państwach bałtyckich, rośnie również w państwach skandynawskich, które tutaj prezentują bardzo twardą linię, jeśli chodzi o politykę wobec Rosji. Myślę, że zdecydowanie zmienia się nastawienie amerykańskie od takiej polityki ostrożności. Tam jednak powoli, ale przechodzi się do myślenia o tym, że wojnę z Rosją właśnie po to, żeby uzyskać stabilny pokój, trzeba wygrać. Natomiast jeśli chodzi o, nawet i we Francji obserwujemy pewne zmiany, czego dowodem jest ta decyzja niedawno podjęta po wizycie prezydenta Macrona w Waszyngtonie o dostarczeniu stronie ukraińskiej lekkich czołgów służących do zwalczania.
Na gwarancji bezpieczeństwa Macron domagał się dla Rosji jednak.
Domagał się, natomiast no, dlatego mówię o tym, że to jest pewnego rodzaju korekta stanowiska, a nie gruntowna zmiana. Niemcy tutaj są oczywistym problemem, zważywszy na taki upór, tak to trzeba już określić, kanclerza Scholza, jeśli chodzi o dostawę sprzętu, ale generalnie wydaje mi się, że ten obraz ulega pewnej zmianie. To znaczy w skali całego bloku sojuszniczego państw wspierających Ukrainę rośnie przekonanie, iż Ukraina musi dostać więcej sprzętu. To musi być sprzęt umożliwiający jej prowadzenie również operacji zaczepnych, nie tylko obronnych, no i również mówi się już, wczoraj o tym pisała amerykańska prasa, o tym, że bardzo poważnie w Waszyngtonie rozważa się dostarczenie rakiet o zasięgu powyżej 100 kilometrów, czyli takich, które byłyby w stanie razić cele już położone głębiej za linią frontu, no osiągnąć na przykład Półwysep Krymski czy port w Sewastopolu. To jest zmiana jakościowa. Tylko że oczywiście pytanie zasadnicze jest takie, czy te zmiany nie następują zbyt wolno, bo takie wrażenie też jest dość powszechne.
Czy pan oczekuje jutro jakiegoś przełomu po tym spotkaniu w Ramsztajnie ministrów obrony Unii Europejskiej i też Ameryki, Stanów Zjednoczonych?
Dzisiaj jeszcze mają miejsce rozmowy szefa Pentagonu Lloyda Austina z nowym ministrem obrony Niemiec, panem Pistoriusem. No, stanowisko Berlina jest póki co, no, powiedziałbym, nieugięte. Scholz mówi, że nie zgadza się na wysłanie czołgów Leopard 2 na Ukrainę, ani nawet nie chce udzielić zgody tym państwom, które już zadeklarowały tego rodzaju ruch, a to jest przynajmniej 5.
Ale wicekanclerz nie wyklucza takiej możliwości, skoro chcą dać im możliwość. Takie głosy też się pojawiły.
Tak, to świadczy o tym, że w samym niemieckim rządzie trwa dyskusja i to ożywiona na ten temat. I najprawdopodobniej ta presja czy te naciski będą właściwie trwały do samego końca, czyli do jutrzejszego spotkania w tak zwanym formacie Ramstein. Moim zdaniem prędzej czy później Niemcy będą musiały ustąpić. Tej linii politycznej nie da się utrzymać. Niemcy w sposób, i mają tego świadomość, jakby przyspieszony, tracą swoją reputację i to już w skali całej Europy. Na tym też będzie w sposób znaczący tracił niemiecki przemysł zbrojeniowy. No dlatego, że właściwie każde państwo, które jest klientem niemieckich firm tego sektora, no będzie się zastanawiało, czy w czasie wojny, na wojna w Europie może być właściwie jedynie wojną z Rosją, tu innych zagrożeń realnych nie ma, czy w czasie wojny to państwo posiadające na uzbrojeniu systemy niemieckie będzie otrzymywało jakiekolwiek wsparcie, no bo przecież tutaj trzeba dostarczać choćby części zamienne, no to będzie powodowało znaczące straty tego sektora przemysłowego, co też w moim odczuciu wywoła pewną wewnętrzną presję w Niemczech na zmianę polityki. No w związku z tym zobaczymy, czy coś takiego nastąpi. No, pozostaje jedynie czekać i liczyć na to, że ta zmiana będzie miała miejsce szybciej niż później, bo tu kwestia jest główna związana z czasem. Ukraina nie może czekać.
O tej zmianie ewolucji stanowiska Zachodu, czy konkretnie amerykańskiego, chyba świadczy dobrze stanowisko Henry Kissingera, który w Davos zabrał głos wczoraj bodajże na temat Ukrainy i rok temu, te dwa chcę porównać, rok temu był gotów zapewne cesje terytorialne Ukrainy, jak to łatwo dawać nie swoje, dogadywać się z Rosją, na tutaj nalegał, a tym razem teraz mówi teraz w tym roku, że widziałby nawet Ukrainę jako członka NATO, a to jest przecież taki realista, to nie jest jakiś, no to raczej ta partia, nurt realistyczny w Ameryce, on chyba prezentuje.
No ale właśnie ten realizm nakazuje mu korektę stanowiska, dlatego że zmieniła się relacja sił. Otóż on prezentował to stanowisko dość konsekwentnie przez cały czas jeszcze przed wojną na Ukrainie, argumentując, słusznie zresztą, chociaż tu też trzeba poczynić takie zastrzeżenie, że ta szkoła realistyczna, głównie amerykańska, no ona opisuje amerykański interes strategiczny. My nie możemy przyjmować na wschodzie Europy i w Polsce szczególnie, że ten interes jest tożsamy z naszym interesem. On w wielu obszarach jest zbieżny, natomiast są też kwestie, których nasz interes jest inny niż interes Stanów Zjednoczonych. Ale już nawet nie biorąc tego czynnika pod uwagę, to wydaje się, że ta ewolucja poglądów Kissingera no jest świadectwem jakby oceny zmienionej sytuacji. On mówi o tym wprost, mianowicie on uważał, że rozszerzanie NATO na wschód może sprowokować Rosję do rozpoczęcia wojny i dlatego sugerował tutaj roztropną politykę. Można było się z tym poglądem zgodzić lub nie, tylko że kwestia zasadnicza jest taka, że ten pogląd już jest w sposób oczywisty nieaktualny dzisiaj, bo Rosja wojnę rozpoczęła. A w związku z tym już wszelkie rachuby, które nakazywałyby brać jakieś formułowane przez Moskwę jej interesy, ulegają unieważnieniu, ponieważ Rosja przekroczyła te czerwone linie, w związku z tym dzisiaj poruszamy się już w zupełnie innej logice. To jest jakby pierwsza kwestia. I druga kwestia, równie zasadnicza, po 11 miesiącach wojny, i to wojny, którą Rosja przegrywa, bo tak to trzeba powiedzieć, nie zrealizowała swoich celów strategicznych, od lata ubiegłego roku właściwie nie osiągnęła żadnych znaczących zdobyczy terytorialnych, może poza niewielkimi w ostatnich dniach tutaj na tym kierunku Bachmut-Soledar, niewielkimi zdobyczami kosztem olbrzymich strat, no to pokazuje, że pozycja i potencjał Rosji ulega zmniejszeniu. Rosja nie osiąga swoich celów politycznych, no a w związku z tym ta szkoła realistyczna, która nakazuje zawsze brać pod uwagę relacje sił i środków, no skłania się do wniosku, że dzisiaj ta relacja przechyla się na stronę Stanów Zjednoczonych i kolektywnego Zachodu. A w związku z tym no nie ma potrzeby właśnie z tego powodu, że dzisiaj jesteśmy relatywnie od Rosji silniejsi, znacznie bardziej silniejsi niż to było 24 lutego, no to w związku z tym nie ma powodu brać pod uwagę tych rosyjskich argumentów, a w związku z tym też Ukraina powinna się znaleźć w NATO, tym bardziej, że pokazała swoją skuteczność i waleczność i poparcie społeczne wyrażające się no właśnie tą determinacją w walce całego społeczeństwa, że opowiada się za wyjściem do NATO. No, zmienia się sytuacja, zmienia się rachunek sił, są inne wnioski polityczne wyciągane i I to jest pewien proces. Tu nie mam do czynienia ze statycznym zjawiskiem, tylko z pewną dynamiką związaną z przebiegiem wojny.
Mówi pan, panie redaktorze, o tym uwzględnianiu naszych potrzeb strategicznych polskich, nie wsłuchiwanie się jedynie w potrzeby sojuszników, bo one nie muszą być zbieżne. Nawet przecież te amerykańskie, jak pan wspomniał słusznie. Pan też to o tym mówi w swojej książce Samotność strategiczna Polski. Czy pan dostrzega taką autonomię i, jakby powiedzieć, rozsądek, może złe słowo, ale taki realizm w naszym planowaniu naszych ruchów, jeśli chodzi o Ukrainę, ale też potem, co po wojnie wobec Rosji? Czy pan dostrzega taką refleksję? Czy Polska wie, jakiej Rosji Polska by chciała? Co po wojnie?
No, wydaje mi się, że są jakieś symptomy tego rodzaju refleksji. Natomiast trudno tu mówić jeszcze póki co o dojrzałej koncepcji, czy takim przekonaniu, które by jednoczyło wszystkich Polaków, niezależnie od tego, jakim siłom politycznym kibicują, bo to jest, powiedziałbym, zadanie historyczne. Ono znacznie przekracza te spory, które mają charakter doraźny i często bardzo koniunkturalny. My dzisiaj stoimy wobec, nie boję się tego słowa, pewnych wyzwań o charakterze historycznym. To znaczy Amerykanie mówią o otwartym oknie możliwości. No i my mamy taką właśnie sytuację. Dzięki skuteczności oporu Ukrainy, dzięki temu, że oni być może tę wojnę wygrają, to jest jeszcze nieprzesądzone, ale wiele o tym świadczy. Też to zależy oczywiście od naszej determinacji i determinacji Zachodu. A to dzięki temu możemy zbudować, czy współtworzyć, bo to nie jest tylko nasze dzieło, ale możemy współtworzyć pewien system bezpieczeństwa w naszej części Europy, wypychając Rosję dalej znacznie na wschód. No to jest, jeśli by to się udało, bo tu jeszcze mamy kwestię Białorusi, która przecież jest trochę na marginesie naszego obecnie zainteresowania, ale ona jest równie istotna, nawet nie wiem, czy nie istotniejsza niż kwestia przyszłości Ukrainy. No w związku z tym, gdyby to się wszystko udało, no to mielibyśmy sytuację, której Rzeczpospolita nie miała od XVI wieku. Rosja byłaby 300 czy nawet dalej kilometrów na wschód od naszych granic i w tym sensie nie zagrażałaby nam. W tym sensie mielibyśmy stabilne otoczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa Rzeczpospolitej, zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie. Dzisiaj mamy jedynie na zachodzie i na południu i na północy, nie biorąc pod uwagę enklawy kaliningradzkiej. Zresztą, gdyby się to dzieło powiodło, gdyby Rosja wojnę przegrała, gdyby Białoruś dołączyła do rodziny narodów europejskich i demokratycznych, gdyby Ukraina okrzepła jako państwo i się wewnętrznie skonsolidowała i zreformowała, no to wtedy to zagrożenie związane z enklawą kaliningradzką, które dzisiaj jest duże, ono by znacząco się zmniejszyła. Z czasem myślę, że w ogóle ten obszar by się od Rosji oderwał. No to pokazuje jakby skalę tych wyzwań, przed którymi stoi państwo polskie i polskie elity. To jest pewna sposobność, która nie powtarza się często. Ona się zdarza raz na nawet na kilka pokoleń. W związku z tym ten czas w moim odczuciu trzeba dobrze wykorzystać.
Mówimy tutaj, dopytam, o możliwości dezintegracji Rosji, jakiejś takiej implozji Rosji? To pan ma na myśli?
Nie, mówimy o systemie bezpieczeństwa na tak zwanej wschodniej flance NATO. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że do NATO wchodzi Szwecja i Finlandia, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że mamy dużą i doświadczoną w boju armię ukraińską zmagającą się z Rosjanami. I Ukraina deklaruje, że po wojnie również chciałaby utrzymać znaczące siły zbrojne. Jeżeli weźmiemy też pod uwagę te reformy w zakresie obronności, które mają miejsce w Polsce i w ogóle w państwach naszego regionu, bo tu wszędzie obserwujemy wzrost wydatków na bezpieczeństwo, czemu zresztą kibicują i z uznaniem na to patrzą nasi sojusznicy w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii, no to suma tych sił Polski, państw skandynawskich, Rumunii, również i Ukrainy jest na tyle znacząca, że byłaby to bariera jakby skutecznie odstraszająca Rosję. I na tym buduje swoje przekonanie, że niezależnie od tego, czy Rosja podlegałaby wewnętrznej dezintegracji, czy tam rozpoczęłyby się procesy demokratyzacyjne, czy by się wreszcie nic nie zmieniło, bo tu różne warianty wchodzą w grę, to niezależnie od tych scenariuszy rosyjskich, gdyby nam się udało tutaj zbudować taki silny związek polityczny, też wojskowy, państw regionu, to byłby to wystarczający potencjał, wspierany zresztą przez Amerykanów i Brytyjczyków, który by wystarczył po to, żeby gwarantować tutaj bezpieczeństwo. To znaczy, to byłby taki potencjał, który by skutecznie odstraszał Rosję, bo Rosja nie miałaby perspektywy sukcesu czy perspektywy zwycięstwa, gdyby odważyła się atakować. No, to jest, powiedziałbym, pewne zadanie o wymiarze historycznym, bo to oznacza, że moglibyśmy się pozbyć na lat przynajmniej kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt, stałego zagrożenia ze strony Rosji. No i w tym naszym obszarze bezpieczeństwa budować też pewien wspólny obszar gospodarczy, korzystując potencjał i zasoby zarówno Ukrainy, jak i docelowo również Białorusi. To właśnie te zmiany powodują, że no, ten punkt ciężkości kontynentu europejskiego być może ma szansę przesuwać się na wschód. Dzisiaj on jest zlokalizowany na zachodzie, on się może przesuwać na wschód, a w efekcie, jeśli to się stanie, to relacje w całej Europie ulegną pewnej zmianie, no bo ten układ się zrównoważy. Dzisiaj on jest wyraźnie przechylony w stronę państw Europy Zachodniej, które są po prostu znacznie bogatsze. No my mamy szansę jakby zacząć wyrównywać te dysproporcje, oczywiście nie w perspektywie roku czy dwóch, to byłby zbytni optymizm, ale w perspektywie na przykład pokolenia to już jest bardzo, bardzo realne. No i to pokazuje, że my mamy takie wyzwanie, które się jakby, czy okazję, szansę, którą jeśli wykorzystamy, to nie tylko wzmocnimy nasze bezpieczeństwo, ale też i wzmocnimy nasz rozwój gospodarczy, cywilizacyjny, utrzymując też naszą tożsamość, no bo to jest też coś, o czym powinniśmy myśleć, o co powinniśmy się troszczyć. To znaczy nie możemy myśleć tak, jak niektórzy w Polsce myślą, że w imię poprawy poziomu życia my powinniśmy wyzbyć się naszej tożsamości, federalizując się w Unii Europejskiej i docelowo tworząc jakiś naród europejski. To nie jest dobra droga. To, o czym ja mówię, jest pewną alternatywą i walor tego jest to, że to jest realne, oparte na realnych interesach, w tym podstawowym interesie, czyli interesie w zakresie bezpieczeństwa.
Panie redaktorze, bardzo dziękuję. Wojna na Ukrainie to zmagania militarne na linii frontu, to dramat ludności cywilnej, która cierpi, to widzimy w mediach, ale też i te inne aspekty, które tutaj pan nam tak szeroko pokazał, naświetlił. No i ten obraz, okno jest otwarte, zobaczymy, ono nie będzie otwarte wiecznie, ono będzie otwarte jakiś czas. Czy my jako Polska to okno będziemy umieli dobrze wykorzystać? No to czas pokaże. Pan redaktor Marek Budzisz był naszym gościem. Bardzo dziękuję raz jeszcze.
Dziękuję bardzo.
Z Bogiem. Z Bogiem. Szczęść Boże.